spójrzmy na to, co Ojciec zamierzył w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus musiał być przeznaczony do tego dzieła. Nazywamy to przeznaczeniem. To, co się dzieje na ziemi, dzieje się, bo tak Bóg zaplanował. Czy ktoś to rozumie, czy nie rozumie? Jest przeznaczenie. To przeznaczenie zostało nam zapisane w dużej mierze w Słowie Bożym, które mamy do dyspozycji. Przez to Bóg nam pokazuje, że On nie tylko o Panu Jezusie zaplanował rzeczy, ale zaplanował o wszystkich ludziach. Jest to plan odwieczny. Dlatego nic się nie dzieje na ziemi bez woli Boga. Dzieło, które Jezus czynił na ziemi, było zapisane, zaplanowane wcześniej. Jezus był przeznaczony jako Zbawiciel, był przeznaczony jako Mesjasz. W określonym czasie, w określonym miejscu na ziemi i obszar Jego działania był określony. Więc Bóg zaplanował to. Jezus był przeznaczony. Drugi element, bardzo istotny, to jest element namaszczenia. Żeby mógł wykonywać wolę Boga, musiał być namaszczony. To jest dzieło Ojca w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Nie dosyć, że było zaplanowane i zgodnie z planem, jako tajemnica odwieczna, pojawia się w czasie wyznaczony od Boga. Gdy czas się wypełnił, z drugiej strony musi namaścić Pana Jezusa do posługi, aby mógł tą posługę wypełnić. Ponieważ człowiek potrzebuje wyposażenia duchowego. Inaczej mówiąc, osoba Ducha Świętego musi być w tej posłudze, żeby mógł Pan Jezus wypełnić swoje powołanie. No i trzeci element, bardzo istotny. Kiedy zostało o nim zapisane, kiedy został namaszczony, to teraz musi chodzić w posłuszeństwie, aby to się w ogóle stało. Wszystko, co zostało zapisane i żeby namaszczenie, które otrzymał, mogło być wykorzystane. Musi chodzić w posłuszeństwie. A więc te trzy elementy, przeznaczenie, namaszczenie i posłuszeństwo Ojcu, mają ogromne znaczenie. To jest dzieło Boga. To Bóg zaplanował. Jeśli On będzie się poruszał w tych trzech rzeczach, rzeczy się wypełnią. Zastanówmy się teraz, jaką świadomość musiał mieć Pan Jezus. Co w Nim było takiego, że On był w stanie wykonać całe dzieło. Musiał mieć jakieś ustawienie wewnętrzne. Coś w sobie miał takiego, że to wszystko się działo. I to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ On jest naszym mistrzem, On jest naszym przewodnikiem, On uczy nas, jest nauczycielem. Dlatego możemy z Niego brać przykład, żeby tak samo ustawiać się jak On. Więc co Bóg uczynił w Jezusie? To jest ważne. Przyglądnijmy się tej świadomości Pana Jezusa. Co On tak naprawdę miał w sobie? Po pierwsze, to co już wymieniłem, On był całkowicie świadomy swego posłannictwa. On wiedział, że jest posłany. Każdy z nas musi mieć pełnię świadomości tego, co robi. Człowiek duchowy wie, że nie chodzi w ciele. A jeżeli mówimy, że chodzi w duchu, to znaczy, że chodzi zgodnie z przeznaczeniem. zgodnie z wizją, którą Bóg dla niego ma. Z tym, co zostało dla niego zapisane. Może dostałeś słowa prorocze, jeżeli nie, to masz Słowo Boże i masz Ducha Świętego, który do ciebie mówi. Ty wiesz, co masz robić. Więc jest przeznaczenie. Jezus je miał, wiemy dobrze, według Słowa Bożego. Na przykład, przeczytam, czytał Księgę Izajasza, 61, od pierwszego wersetu czytam dalej. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok przyjemny Panu albo podobający się Panu. Wiemy dobrze, że Pan Jezus zacytował ten fragment z Księgi Izajasza, kiedy był w Nazarecie. Dokładnie ten sam fragment. W 4 rozdziale w Ewangelii Łukasza, 18 wersecie i 19 jest napisane, że Pan Jezus natrafił na miejsce, kiedy był w synagodze i zaczął czytać. Duch Pański na mnie, ponieważ mnie namaścił, abym biedakom głosił dobrą nowinę. Posłał mnie więźniom ogłosić wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym złamanych odsyłał wolnymi, aby obwoływać rok Panu miły. A później dodał, w wersecie 21, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus był całkowicie świadomy swoich kroków, jakie robi w życiu. Nie było nic przypadkiem. Patrz na siebie, by tak chodzić każdego dnia. Nie bierz tego lekko? Na zasadzie to był Pan Jezus, a ja. Nie bierz tego lekko? Patrz, co było w Jezusie. Wiedział, co ma robić. Znał Słowo i wiedział, że On jest wypełnieniem Pism. O nas jest też napisane. O każdym z nas, co ma robić. Też w Pismach. A więc znajomość Słowa Pisanego ma ogromne znaczenie. Czy wiesz, co Bóg od ciebie chce? Znasz powołanie? Znasz swoje przeznaczenie? Powinieneś znać. Twoje kroki nie powinny być przypadkowe. A więc był całkowicie świadomy swego posłannictwa. Wiedział, że ono jest zgodne ze Słowem Pisanym. Czyli byśmy dzisiaj powiedzieli z Biblią. Wiedział, że to jego posłannictwo jest potwierdzone przez Pismo. Wiedział o tym. Następna rzecz. Był całkowicie oddany Ojcu. Całkowicie oddany Ojcu. Nazywamy to poświęceniem się, oddaniem się. Był absolutnie skoncentrowany na misji wypełnienia tego, co o nim jest napisane. Często o tym mówił, że coś jest o nim napisane. Często tłumaczył księgi, bo jest tak napisane. Świadomość z jednej strony słowa, a drugie wypełniania go. Patrzcie, to jest życie. Księga żyje. My powinniśmy tak widzieć Słowo Boże w naszym życiu. Powinniśmy żyć. Ta księga powinna nami żyć. A więc był całkowicie oddany Ojcu, ponieważ podjął decyzję, żeby iść w woli Boga, Ojca swojego, dlatego, że był przeznaczony, miał powołanie. Wcześniej, zanim się pojawił na ziemi, napisane o nim było, dlatego został namaszczony. Ponieważ był posłuszny. Był posłuszny, był gorliwy, pragnął woli Boga w swoim życiu. Niczego innego nie pragnął. Czy tak pragniesz ty? Przeczytam z Jana, 2 rozdział, od 15. Wówczas porządziwszy sobie bit ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowiska. 17. Uczniowie jego przypomnieli sobie, uwaga, że napisano pisma. Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. Niektórzy tłumaczą, pożre mnie. Gorliwość. Czy mamy gorliwość o dom Boga? Czy mamy gorliwość o Jego królestwo? Czy mamy gorliwość o Jego słowo? By się działo w naszym życiu. To było w Jezusie. Ta świadomość rządziła nim. Kompletnie skoncentrowany był na misji. Misji wypełnienia słowa, woli Ojca. Oczekiwał prowadzenia Bożego. Wiedział, że Bóg jest z nim. Że Ojciec jest z nim, by wypełnić to, co jest napisane. Wiedział o tym. To nie jest przypuszczenie, może jestem w woli Bożej, może nie. To jest przekonanie. Nazywamy to wiarą. Wiem, do czego jestem posłany. Wiem, co mam robić. Czy jesteś w tym miejscu? Chcę wam pokazać, jak głęboka intymność powinna być z Bogiem. W jakim miejscu powinniśmy chodzić. Dzień w dzień. I to jest możliwe. Poprzez Ducha Świętego jest to wszystko możliwe. Dlatego oczekiwał prowadzenia Bożego. Oczekiwał prowadzenia przez Ducha Świętego, który został mu dany. Oczekiwał tego. Dbał o to, by słyszeć Ojca i w nim albo z nim się poruszać w życiu. Dbał. Do tego służyły czasy modlitewne, żeby dowiedzieć się więcej. Poprzez spotykania się z Ojcem na modlitwie osobno rozmawiał o następnych zagadnieniach, o następnych miejscach, osobach, czasach. Człowiek służący Bogu musi się modlić. Musi mieć kontakt z Ojcem, bo wtedy może być prowadzony przez Niego. Kiedy wychodzisz do ludzi, jest już działanie i Bóg nadal do ciebie mówi. Ale ty jesteś w miejscach, które wymodliłeś. Ty jesteś przy osobach, które wymodliłeś. Ty jesteś wyposażony w to, co ma się zadziać i jest potrzebne od Boga. Wymodliłeś wszystko. Jedność z Ojcem. Jedność z Bogiem. To miał Jezus. Pełna świadomość, że On chodzi z Ojcem. Nie czynił nic, co nie było w Jego woli. My patrzymy na Mistrza i mamy być jak On. Zwróćcie uwagę na to. Jest to możliwe. Absolutnie jest możliwe. Zobaczcie. Nie czynił nic od siebie. Spójrzmy na Ewangelię Jana, 8 rozdział, werset 29. Jest tam tak napisane. A ten, który mnie posłał, mówi Pan Jezus, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Pełna świadomość Bożej obecności. Pełna świadomość Ojca w Jego służbie. Pełna świadomość, że Bóg jest z Nim cały czas. Dlaczego jest z Nim? Jest napisane. Bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. To jest wyzwanie dla nas, by prowadzić życie modlitewne, bliskości z Bogiem, by słyszeć Jego głos i czynić to, co On chce. Czynić to, co On chce, aby nie pozostawił nas samych, aby owoce służby wydawały owoce, te, które mają być, nie inne. Jeżeli by nas pozostawił samymi, co nazywamy wtedy to? Służbą w ciele. Jesteśmy sami. Dlatego mamy postępować zgodnie z prowadzeniem Boga. Jeszcze raz przeczytam ten werset, on jest bardzo ważny. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego. Jest taka możliwość, że będziemy pozostawieni sami. Bo ja zawsze czynię to. To jest powód. Co się Jemu podoba. A więc Jezus nie czynił nic od siebie. On czynił to, co widział, że Ojciec czyni i słyszał, co Ojciec chce czynić. On to czynił. Dbał o to, by słyszeć Ojca i w Nim się poruszać. Dbał o to. Wychodził często na modlitwę. A więc stąd była jedność z Ojcem, zbudowana. Stąd On poruszał się całkowicie z Panem Bogiem. Kiedy w 3 rozdziale czytamy Ewangelii Jana o Nowym Narodzeniu, On powiedział tak do Nikodema, kiedy on się pytał, co to znaczy narodzić się na nowo? On mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy. I o tym świadczymy, cośmy widzieli. A świadectwa naszego nie przyjmujecie. Wiemy, że później mówił dalej w 33 wersecie 3 rozdziału, że są ci, którzy przyjmują Jego świadectwo. Jednak są. Ale w rozmowie z Nikodemem on mówi o pewnej grupie ludzi, że nie przyjmują Jego świadectwa. Natomiast na co zwracamy uwagę? Że Jezus mówi w liczbie mnogiej. Bo był z Bogiem. Narodzony z Boga czyni wolę Ojca. Chodzi z Nim. Dlatego my robimy. My robimy. My mówimy. My myślimy. Jako Kościół musimy być w tym miejscu zrozumienia i pragnienia, żeby chodzić z Bogiem. Myśleć jak On. Patrz, jaka jest świadomość. Świadomość nie jest taka, że może Bóg coś myśli, może On coś mówi. Jest gdzieś tam za chmurkami. On wie, że Jego myśli są Bożymi myślami. On wie, że Jego słowa są Bożymi słowami. To jest tajemnica autorytetu i mocy. A więc wszystko, co Jezus robił, było dziełem Ojca. To był Bóg, Ojciec, działający w Chrystusie. Bóg, który działa przez Niego. Dlatego Jezus nasłuchiwał, co się dzieje. i nasłuchiwał po pierwsze ze strony Ojca lub ze strony ludzi. Ponieważ Bóg działał w Jezusie poprzez Ducha Świętego, a ze strony ludzi Bóg działał w ludziach. On widział działanie Boga wszędzie. On widział działanie Boga w ludziach. On wiedział, że Bóg jest wszędzie. On patrzył na ludzi i słuchał Boga w duchu na dwóch poziomach. Dlatego Jezus słuchał i patrzył. W sferze duchowej otrzymywał informacje od Ojca i w sferze naturalnej patrzył i obserwował ludzi. Słuchał ich i słyszał Ojca. W dwóch sferach. Kiedy słuchał Ojca, to miał informacje o miejscach, gdzie ma iść, o ludziach, którym ma usłużyć i dzieło, jakie ma dokonać. Kiedy słuchał ludzi, szukał wiary. Przyglądał się ludziom i szukał wiary. Czy mają wiarę? Tego on poszukiwał. Więc jak ludzie mówili, jak się zachowywali, czego szukali, to mu mówiło, w jakim miejscu stoją wobec Boga. Jezus był całkowicie świadomy, że Ojciec z Nim współdziała. Był całkowicie świadomy. Przeczytajmy z Ewangelii Jana 6 rozdział, 44 i 45 werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą pouczonymi przez Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przychodzi do mnie. Te wersety mówią, że Bóg działa w przestrzeni ducha, że mówi coś do Pana Jezusa. On coś mówi, że On mówi do ludzi, że ludzie Go słyszą, Ojca na poziomie ducha i robią pewne ruchy do Jezusa. Musisz być tego świadomy. Patrz na Jezusa. Ty, który służysz w imieniu Jezusa, bo w miejsce Jezusa, dokładnie tak samo się to dzieje. Okej. Więc to była świadomość, którą Pan Jezus miał w sobie. Ale teraz przyjrzyjmy się, jak lud był przygotowany. Co Bóg czynił w ludzie? Już jedno powiedzieliśmy. Mówił do nich w sferze duchowej, przyprowadzał ich do Pana Jezusa. Ale zwróćmy uwagę, że musiało się pojawić Słowo. A więc Bóg szukał w ludzie serc, które chcą Go. Posyłając Słowo, sprawiał, że oni mogli zareagować na to Słowo wiarą, czyli ufnością, czyli mogli uwierzyć w to Słowo, ewentualnie nie. Dlatego zwróćmy uwagę, że przed Panem Jezusem pojawił się Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel robił podobną rzecz, którą Pan Jezus robił, mianowicie nakazywał się ludowi nawracać, aby mogli uwierzyć w Tego, który po Nim idzie. On przygotowywał drogę Panu. On nie był Panem, sam mówi, ja nie jestem Mesjaszem, ale przygotowywał, to bardzo ważne jest, zobaczcie, przygotowanie ludu, by mógł wierzyć. A Bóg, powiedzieliśmy, szuka wiary. W posłudze szukasz wiary wśród ludzi. Bo bez wiary nie mogą nic przyjąć. Oni muszą mieć wiarę. Oni muszą chcieć królestwa. Dlatego zanim mogli przyjmować to, co Pan Jezus dla nich miał, albo Ojciec przez służbę Pana Jezusa, oni musieli swe serca ustawić, musieli być w miejscu takim, żeby pragnąć Jego słów. Czyli człowiek musi się najpierw nawrócić. I dlatego służba Jana Chrzciciela była taka, żeby się nawracali. Zwróćmy uwagę, ja to przeczytam, Mateusz 3 rozdział, od 1 do 3 i dalej. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Wiemy dobrze, jak Jezus wyrzucał demona, powiedział: jeżeli ja palcem Bożym wyrzucam demona, istotnie przyszło do was Królestwo Niebieskie. Król sam przychodzi. Gdzie jest król i gdzie jest członek królestwa, tam jest Królestwo Niebieskie. Zobaczcie, nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Dalej, 3 werset. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. No chodzi o to, by mogli uwierzyć. Mieli być przygotowani. Zobaczcie, kiedy usługujesz ludziom w uwalnianiu czy uzdrawianiu, ludzie muszą być przygotowani. Zwróćcie na to uwagę. Ponieważ wielokrotnie w Kościele idziemy troszeczkę na skróty. My chcemy metody znać, jak uzdrawiać ludzi, jak wypędzać demony. Czyli co? Nałóż rękę, powiedz i różne takie rzeczy, ale nie zwracamy uwagi na całą historię, zanim się coś zaczęło dziać, co się działo. Przygotowanie. A ja wam mówię, to jest najważniejsza rzecz. To jest najważniejsza rzecz. Powiedzieliśmy, jak Bóg przygotował Pana Jezusa. Z drugiej strony mówimy teraz, jak Bóg przygotowuje Bóg. To jest praca Boża. Jak Bóg przygotowuje ludzi, aby mogli coś wziąć. Dlatego Jan Chrzciciel, zanim Pan Jezus się pojawił, był głosem wołającego na pustyni, bo tam miał służbę. Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki. I teraz werset 6 i dalej. Przyjmowano od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. To było przygotowanie. Wyznając przy tym swe grzechy. 7 i dalej. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. A nie myślcie sobie, że możecie mówić, albo niech wam się nie wydaje inaczej w innych Bibliach, że możecie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg zbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Werset 11. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Przeczytałem długi odcinek, ponieważ często się nie widzi tego przygotowania. Mi tak bardzo zależy, żeby zaakcentować te fragmenty Pisma. Zwróćmy uwagę, Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Panu Jezusowi. To znaczy, kiedy Pan Jezus wszedł do akcji, już była grupa ludzi, którzy miała zmiękczone serca. Widzicie to? Dlatego mogli zacząć coś przyjmować. Mogły się objawiać znaki cuda. Mogło się coś dziać bardziej. Bo wiara jest konieczna. Wiara jest konieczna. Zaraz się dalej temu przyglądniemy. Więc aby wziąć od Boga błogosławieństwo, na przykład uwolnienia, o którym mówimy, lud musiał pragnąć Boga. Ich serca powinny chcieć Boga i powinni zrobić taki porządek, jaki w danym momencie mogą, są w stanie zrobić, a jaki był wymagany ze strony Boga porządek. Mieli wyznawać grzechy i przyjąć chrzest. Mieli uznać, że w ogóle Jan Chrzciciel jest z nieba. Mieli to uznać. Mieli po prostu zacząć chcieć Boga z właściwym sercem. I zobaczmy, że Biblia mówi, wyraźnie mówi, o dwóch grupach ludzi. O tych, którzy przygotowują się dla Pana Jezusa i mówią Mu tak. I są ci, którzy nie przygotowują się i mówią Bogu nie. I teraz zwróćmy uwagę na tą grupę, która mówi Bogu tak. O niej jest napisane w Izajaszu 53 rozdziale i w wersecie pierwszym. Jest napisane tak. Kto uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię Pańskie objawiło? Tu macie odpowiedź w tym pierwszym wersecie już, że Bóg stawia pytanie, które wskazuje, że Bóg chce wiary wśród ludu. Jest napisane, kto uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Więc temu, cośmy usłyszeli. Czyli jest głoszenie i na skutek głoszenia ludzie mogli uwierzyć temu, co było głoszone. Innymi słowami, autorowi tego posłannictwa, czyli Bogu. Czyli kto uwierzył Bogu? Kto uwierzył Bogu? I dalej jest napisane, na kim się ramię Pańskie objawiło. Czyli moc Boga. Jeżeli ktoś uwierzył Bogu, mogło się objawić ramię Pańskie. Czyli moc Boga. Widzicie, wiara jest połączona z działaniem mocy Bożej. Jeżeli ktoś usłyszy i uwierzy, wtedy moc Boża zacznie przepływać. Więc widzicie, to jest połączenie. Kto uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże ramię Pańskie się objawiło? I werset 4, 53 rozdziału. Lecz On nosił nasze choroby. On dźwigał nasze boleści. Zwróćcie uwagę na wyraz nasze. Kogo nasze? Co to znaczy nasze? Tych, którzy uwierzyli. Widzicie to? Tych, którzy uwierzyli. No, jeżeli ja nie wierzę, że Jezus nosił moje choroby, jeżeli ja nie wierzę, że Jezus wziął moje grzechy na drzewo krzyża, jeżeli ja nie wierzę, to znaczy, że one nie są moje. Jego dzieło nie było dla mnie. On nie nosił moich chorób, On nie nosił moich grzechów. Dlatego jeżeli Biblia mówi, nosił nasze choroby, nasze grzechy, znaczy, że ja musiałam w nie uwierzyć, że to jest moje, to jest dla mnie. Jezus to poniósł za mnie na drzewo krzyża. On poniósł moje choroby, moje grzechy. I ten sam cytat zresztą z Księgi Izajasza jest przedstawiony w Mateuszu w 8 rozdziale i w wersecie 16 i 17. Przeczytajmy to jeszcze raz. 8, 16, 17. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu zdemonizowanych. On słowem wypędził duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełnia się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości. On nosił nasze choroby. Znowu widzicie, że zacytowany jest ten fragment. Po tym, gdy są przedstawieni ludzie, którzy zostali uzdrowieni i uwolnieni. A kto został uzdrowiony, uwolniony? Kto w to wierzył? Więc mamy tą grupę, która wierzy Bogu i ta może przyjąć błogosławieństwo darów niebiańskich, uwolnienie, uzdrowienie, przebaczenie grzechów. Wszystko może przyjąć, ale jest druga grupa, która tego nie chce zrobić. I za każdym razem zwróćcie uwagę, jest to suwerenny wybór człowieka. Czy człowiek chce czegoś od Boga, czy może nie chce? To się dzieje na poziomie ducha. Właśnie to jest mądrość Boga, że Bóg się nie pokazuje ludziom fizycznie, ale mówi do nich, do ich serc i posyła słowo. On chce, żeby to poznanie było na poziomie ducha, aby serca, duchy ludzkie pragnęły go. To jest mądrość Boga. Zobaczmy tą grupę teraz, która mówi Bogu nie. Zobaczcie, to wszystko mamy w Piśmie. To wszystko jest w Piśmie. Mateusz, też Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset od 12 do 15. Bo kto ma, temu będzie dodane. I nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Dlaczego? Werset 15. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie zawrócili albo nawrócili się, abym ich uzdrowił. Abym ich uzdrowił. 16 werset. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Wasze. Wasze. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli. Widzicie, o czym to mówi Pismo? Kto uwierzy, jest sprawiedliwy. Wielu sprawiedliwych pragnęło. Pragnęło. A jest grupa ludzi, która tego nie chce. O, jakaż to tragedia dla tych ludzi. Nic nie przyjmą. Przebaczenia grzechów, uzdrowienia, uwolnienia. Nie są w stanie nic przyjąć. Dlatego macie te dwie grupy, zgodnie z Pismem. Widzicie, to jest. Jest grupa, która mówi Bogu tak. Jest grupa, która mówi Bogu nie. To robił Jan Chrzciciel. I to, co zacytowałem o faryzeuszach, to była grupa nie. Zwróćcie uwagę. Oni robili uczynki religijne. Oni przychodzili do kościoła. Może nawet służbę mieli w kościele. Tak? A on powiedział, plemię żmijowe. To, że robicie uczynki religijne, myślicie, że zbawi was? To mówicie, że się nazywacie chrześcijanami, zbawi was? To, żeście wzięli chrzest wodny, zbawi was? Nazywajcie sobie jak chcecie, on mówi. Już siekiera jest przyłożona do pni. Wydajcie owoc godny nawrócenia. To jest to nawrócenie. To jest przygotowanie drogi Panu, żeby Bóg mógł działać. Dlatego Pan Jezus wszędzie głosił, co on głosił, pamiętacie? Bliskie jest Królestwo Boże. Bo on ogłasza to. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. nawracanie non-stop jest głoszone. Mimo, że Jan Chrzciciel to głosił, przygotowywał drogę Panu, ale nawet Jezus, kiedy był, zawsze jak coś nowi się znajdą, też nawrócenie głosi i mówi, już jest Królestwo Boże. Jeżeli słyszycie mnie, jeżeli widzicie demony wyrzucane, już nadeszło i nadejdzie w przyszłości. Ale już widać, że ono jest, bo jest reprezentant Królestwa. Każdy z nas może być takim reprezentantem. Okej. To jest przygotowanie ludu. Bóg szukał wiary. A więc Bóg poruszał się, Ojciec, w ludzie, przygotowywał ich na służbę Jezusa, na przyjęcie słowa Ewangelii. Czyli z jednej strony jest człowiek, Jezus Chrystus, jako narzędzie Boga, ale z drugiej strony są ludzie, którzy coś otrzymują. Teraz się zajmiemy tym, w czym wyrażało się to Jego posłuszeństwo. Dokładnie w czym? Tak jak powiedziałem, Jezus był do tego przeznaczony, był namaszczony, czyli posłany. I teraz uwaga, zaczyna działać. Co robi? Musi być nadal posłuszny, tak? Żeby Bóg był z nim. Zobaczcie, posłuszeństwo w czym się wyrażało? Otóż obchodził wioski i miasta. To było pierwsze, co robił. To było jego zadanie. Obchodził wioski i miasta. Wychodził do ludzi. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, którą robił, głosił, ogłaszał, by lud nawracał się i wierzył w Ewangelię o Królestwie. Ja przeczytam tutaj krótki fragment. Mateusz 4, 23-24. Obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, zdemonizowanych, lunatyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. Inny fragment, Marek 1:14-15. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A więc Jezus, po pierwsze, obchodził, wyszedł do ludzi. On nie siedział w kościele w momencie służby. On wyszedł na zewnątrz, do ludzi. Druga rzecz. Głosił i nauczał o Królestwie. I trzecia rzecz, uwaga, uzdrawiał i uwalniał. Czyli uzdrowienie i uwolnienie, uwaga, jest końcówką, jest wisienką na torcie tego, że najpierw musiał wyjść na zewnątrz. Druga rzecz, musiał głosić i nauczać. Dopiero uzdrawiał i uwalniał. Zapamiętajcie tę kolejność. To jest bardzo ważne. Znaki i cuda są w odpowiednim miejscu. Z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim czasie. Dlatego my musimy najpierw wyjść do tych ludzi, musimy wiedzieć gdzie. Druga rzecz, musimy głosić, to wiemy, co mamy głosić. Czyli prowadzenie Ducha Świętego, a potem jest już modlitwa o ludzi, by byli uzdrowieni czy uwolnieni. Dopiero jest na końcu. Musimy być przy tych ludziach, musimy im mówić Słowo Boże, by się nawracali, by wierzyli Bogu, Musi się pojawić słowo. Musi być informacja o Jezusie, tak? Jakkolwiek. Musi być słowo od Boga. I na skutek tego oni albo w to wierzą, albo nie chcą tego. I wtedy możesz im dopiero usługiwać. Zwróćcie na to uwagę. Jezus tą drogę przechodził. Teraz uwaga. My jesteśmy w Nim. Więc jaką drogę ty masz przejść? To było posłuszeństwo, że On czynił to, cytowane było z Izajasza, co było w Łukaszu w 4 rozdziale. On to cytował. On wiedział, on ma to robić. Ściśle. I teraz posłuszeństwo było w tym, że on to po prostu robił. Po prostu to robił. Dlatego były efekty. To teraz przejdźmy do samej posługi uwalniania. Więc jak ona wyglądała? Po pierwsze, sama posługa wyglądała w ten sposób, że najpierw musiał się znaleźć przy osobach czy osobie, której usługuje. Pan Jezus. Czyli mamy już za sobą to całe przygotowanie, świadomość Pana Jezusa, co Ojciec czyni, posłuszeństwo, że znajduje się przy ludziach. I co się dzieje? Bóg łączy nas, tych ludzi, jak i tego, który posługuje, w tym przypadku Pana Jezusa, łączy nas w jedno miejsce. To nie jest przypadek, kiedy ludzie są. Jedni oczywiście są tam na nie, a drudzy na tak. Wszyscy mają szansę. I uwaga, Duch Święty przyprowadził go do danego miejsca, do danej osoby i ją po prostu wskazał Panu Jezusowi. Zobaczmy na fragment z Łukasza 13, werset 12. Łukasza 13, werset 12. Jest napisane: gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Gdy ją zobaczył, przywołał ją. Czyli Duch Święty pokazał mu osobę, której ma usługiwać. Był w miejscu, akurat w tym przypadku synagoga, znalazł kobietę, którą Bóg chciał dziś dotknąć w odpowiednim czasie. I zaczyna usługiwać jej. Czyli Duch Święty go prowadził do miejsca czy do osoby, wskazywał tą osobę. Druga rzecz to jest możliwość, że te GPS-y ludzi i posługującego się łączą, to jest to, że osoby same przychodziły do Niego. Same, po pierwsze, z własnej woli, czyli Pan Jezus nie szedł do nich, tylko one przychodziły. Przychodziły z własnej woli, aby prosić Go, żeby coś uczynił, uwolnił, uzdrowił, albo chciały się Go po prostu dotknąć, wiedząc, że On uzdrawia. Albo że moc z niego wychodzi. Więc same z własnej woli przychodziły do niego, a druga jest możliwość, że one przychodziły przymuszone przez ojca, ponieważ były tak zniewolone demonicznie, że same by nie przyszły. Ale Bóg zlitował się nad nimi, widząc wołania ich serc, głębi w sercach, tak? I powodował, że te demony przyprowadzały osobę do Jezusa. Musiały to zrobić. Nie miały wyboru. One musiały przyprowadzić osobę do Jezusa. Pamiętamy przykład Gadareńczyka z Marka 5. Tutaj pokażę. Marek 5 rozdział, 6-7 werset. Przeczytam. Skoro ten Gadareńczyk z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał wielkim głosem: czego chcesz ode mnie? W sumie to nie jest to, że to człowiek go zobaczył, tylko demon. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał wielkim głosem: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Czyli on został przyprowadzony, ten demon, i mówi, czego chcesz. Widzicie, on nie robi tego z własnej woli. On nie chce przyjść, ale musi przyjść. Czego chcesz ode mnie? Przybiega do niego. Czyli Bóg znowu działa w tej osobie, przyprowadzając, zezwalając na przyprowadzenie człowieka opętanego, sam przychodzi po uwolnienie. To jest ten przypadek. Więc mamy kwestię GPS-u, że Bóg nas łączy. Z jednej strony Duch Święty prowadzi Pana Jezusa do osoby, czy do miejsca, w którym ma służyć, a z drugiej strony osoby same przychodzą do Pana Jezusa z własnej woli, o tym nie powiedziałem fragmentów, więc może podam. Mateusz 15 rozdział, werset 22 i zaraz 25. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: miej miłosierdzie nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko zdemonizowana. Ona wołała, ona przyszła do Jezusa sama, chce uzdrowienia. Drugi fragment, Łukasz 6:19, gdzie jest napisane: a cały tłum szukał go, by dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Więc ludzie przychodzili do niego z potrzebami. To są dwa takie przykłady. Więc przychodzą same do Jezusa z własnej woli, albo demony są przyprowadzone, zaaresztowane przez Boga, przez aniołów, i przychodzą, żebyś uwolnił daną osobę. I teraz zobaczmy, jakie są reakcje ludzi. To, co przed chwileczką przeczytałem z Łukasza 6:19, pierwsza z tych reakcji to jest: ludzie chcą się go dotknąć. Chcą się go dotknąć, bo wiedzą, że moc z niego wychodzi i uzdrawia. Następna reakcja: ludzie wypowiadają prośbę o pomoc, wierząc, że Jezus może pomóc. Wtedy Jezus rzeczywiście pomagał. Kiedy ta wiara była, że osoba wierzy, że Jezus może pomóc. Czasami Jezus pytał się osób, czy wierzycie, że mogę to zrobić, albo co chcecie, abym uczynił. Ludzie musieli sprecyzować, co chcą. Czyli konkrety. Jezus obserwował, co ludzie mówią, i widział w tym dzieło Boże. W jakim miejscu stoją duchowo, czego pragną. Czy chcą go, czy może go nie chcą. I tu jest dzieło Boga w tych ludziach. I to my musimy też widzieć. A więc to jest reakcja ludzi, tak? Więc ludzie albo go dotykali, albo wypowiadali prośbę o pomoc. Co się dalej działo podczas posługi uwalniania? Więc najpierw było połączenie się miejsc, spotkanie Jezusa z osobami potrzebującymi posługi. Z drugiej strony ludzie zaczynają reagować, coś mówić, przybiegać do Niego. I teraz reakcja demonów, jaka jest. Demony na widok Jezusa reagowały panicznie. Bały się go. Żebyście wiedzieli jasno, kto ma się kogo bać. Więc bały się bardzo panicznie. I weźmy na przykład Marek 1:24, gdzie jest napisane: dlaczego się wtrącasz, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Dlaczego się wtrącasz, tak? Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Więc odzywały się, krzyczały, niezadowolone, wychodziły na zewnątrz, ukazywały się, że są w tych osobach. Czyli reakcja jest ujawnienia ich. Odzywały się, krzyczały, były bardzo niezadowolone z tego. Mówią: po co jesteś tu? Po co przyszedłeś? Tutaj w tym przypadku demon mówi, że wiem, kim jesteś. Próbuje go zdradzić, tak? Łukasz 4:41. Także demony wychodziły z wielu wołając. Więc wołały, krzyczały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił, nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. A więc odzywały się, krzyczały, bardzo niezadowolone, bały się Jezusa, szarpały osobami, przewracały te osoby, więc różne manifestacje, o których pewnie wiecie, że tak jest, ale warto, żebyśmy to po prostu powiedzieli, że tak jest też w Piśmie. Marek, 9 rozdział i 20 werset. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca tak, że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Na widok Jezusa. Taka jest reakcja demonów. Na widok Jezusa zaczął się tarzać, tak? I teraz Łukasz, 9 rozdział, 42 werset, jest napisane tak. Gdy on jeszcze się zbliżał, demon szarpnął nim i zaczął targać. Gdy on jeszcze się zbliżał. A więc one reagowały na zbliżanie się. Tak niewygodnie czują się demony. Jeżeli jesteś świadomy swojej posługi, jeżeli jesteś świadomy, że Bóg jest z tobą, jeżeli wiesz, że moc Boga jest z tobą, tak? Autorytet masz i tak dalej, te rzeczy zaczną się dziać i manifestować. Bo demony wiedzą, z kim mają do czynienia. To jest właśnie to, że one pewnych osób się nie boją, jak widzą, że nie ma wiary, ale innych boją się. Ponieważ wiedzą, z tą osobą nie pobawią się. I specjalnie wam to czytam, żebyście widzieli, jakie reakcje w Piśmie są, gdy Jezus usługiwał. Że tutaj krzyczały, odzywały się, były bardzo niezadowolone, ujawniały się, bały się Jezusa, tylko gdy się pojawiał, już reagowały, szarpały się, tarzały się, wiedziały, że Jezus jest Mesjaszem, próbowały Go zdradzić, tak? Mówiły do Niego, że przychodzisz do nas przed czasem, wiedziały o tym, że Jezus jako Mesjasz przyjdzie i dokona sądu nad nimi. W którymś tam momencie. I one się go pytają, przyszedłeś nas zgubić? Wiedząc, że jeszcze nie jest czas. W drugim miejscu mówią, przyszedłeś tu przed czasem, na przykład cytat z Mateusza 8, werset 29, demon mówi, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? W innym miejscu, Marka 5, i werset 7 jest powiedziane, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga Najwyższego. Nie dręcz mnie. Zwróćcie uwagę, że one się Go boją. Inny fragment z Marka 1:24. Przyszedłeś nas zgubić? Więc demony czuły się bardzo niewygodnie wobec Jezusa. Wiedziały, co ich będzie czekać za jakiś czas. I teraz bardzo się bały, że może to teraz jest. Bo wiecie, demony same nie są uczciwe, więc gdzieś mają w sobie, że może teraz też jest nieuczciwa gra. Czy już przyszedłeś nas zgubić? Ale to nie jest czas. Więc zobaczcie, to jest to, co musimy widzieć. Jaki autorytet miał Pan Jezus, jaką władzę nad nimi. One wpadały w panikę. I teraz patrz na siebie, kiedy będziesz usługiwał w imieniu Jezusa. Dalej, prosiły Go też, to już wspomniałem, że czują się dręczone. W momencie, kiedy moc Boża się zaczyna pojawiać, bo Jezus się zbliża, albo demony się zbliżają w osobie, zaczyna się moc manifestować, bo ten człowiek ma być uwolniony. I są przypiekane te demony. Czują się bardzo niedobrze. Są dręczone. One mówią, nie dręcz mnie. Proszą dalej Jezusa. Widzicie autorytet, że Jezus może zezwolić albo zakazać. One są całkowicie pod Nim. Dlatego one czasami Go o coś prosiły. Wiemy z Pisma, na przykład było tak, nie chciały pójść do otchłani. Nie chciały pójść do otchłani. Już tu macie wskazówkę, jak się boją bardzo otchłani. To znaczy, że Jezus może posyłał je do otchłani, tylko nie mamy to w kilku miejscach napisane. Otchłań to jest abyssos po grecku, to jest studnia bez dna. To jest miejsce, w którym jak się dostaniesz, spadasz i za 100 lat będziemy to samo mówić. To jest straszne miejsce i one nie chcą tam iść. Dlatego się bardzo boją, żeby tam nie iść. I dlatego prosiły go, nie chciały pójść do otchłani, to jest w Łukaszu 8:30, mówią, aby ich tam nie posyłał. W innym miejscu, żeby mogły wejść w świnie i pozostać na terenie jakimś, na ziemi. Autorytet, który miał Pan Jezus, władał nimi. Wolno, nie wolno. Możesz zrobić, nie możesz. One oddawały mu pokłon. Wiecie dobrze, że czasami niektórzy posługujący nakazywały demonowi na przykład, żeby padł przed osobą uwalniającą. W zamiarze oczywiście pokazania, że on pada przed Jezusem, nie przed osobą, tylko na imię Jezusa. Zgina swe kolano, żeby pokazać to, zamanifestować, że one są posłuszne. One muszą wykonać każde twoje polecenie. Dlatego czy powiesz pójdź w prawo, pójdź w lewo, wyjdź tymi drzwiami, wyjdź oknem, one to muszą zrobić. Masz kompletny autorytet. Dlatego cytuję wam te fragmenty, to jest w piśmie wszystko. Możecie sami zobaczyć kwestię tego autorytetu, jak potężny autorytet. To jest demony po prostu się boją, w tym przypadku Pana Jezusa, mają lęk, a On mówi, co one mają robić. Albo za dużo mówisz, to milcz i tyle. Jak trzeba, że miały wyjść, to wyjdź i tyle. Po prostu krótka piłka. Ty decydujesz o tym, co ma się zadziać. To, co demony mówią, nie ma dla ciebie znaczenia w tym miejscu, tak? Żeby one ci coś mówiły. Nie, ty im mówisz, co mają zrobić. Na przykład ja zwracam uwagę na ten punkt, w którym prosiły go, żeby nie odsyłano ich do otchłani. Czyli coś na rzeczy tu jest, że się bardzo tego bały. Okej. Więc mamy reakcję demonów. I teraz zobaczmy reakcję Pana Jezusa na demony. Co Jezus robi na te reakcje demonów? Rozkazywał surowo wyjść. To jest pierwsze. Już nie będę czytał bezpośrednio z Biblii, tylko podam fragment. Marek 1:25. Rozkazywał surowo wyjść. Następnie gromił je, karcił. Mateusz 17:18. Następnie pytał o imię i liczbę. To jest Marek 5:9. To był przypadek, który już żeśmy na jednym z nauczań omawiali, że w przypadkach, kiedy demon nie chciał wyjść, trzeba było się dowiedzieć o imię i liczbę. To jest przypadek, w którym skoro Pan Jezus pytał, my też możemy. I otrzymamy odpowiedź. Nie, że to jest kłamca i nas okłamie. Pamiętajmy, on jest dręczony. Pamiętajmy, on przeżywa tortury. Oczywiście, jeśli widzi w nas wiarę i autorytet, że se z nami nie pogra. Dalej. Nakazywał milczenie, po prostu nie pozwalał mówić. Zezwalał, to już powiedziałam, wejść w świnie, tak, albo pozostać na terenie. Zabraniał wchodzić w osobę ponownie. To też zapamiętajcie, bo to jest bardzo konkretny punkt. Zabraniał wchodzić ponownie w osobę, która została uwolniona, to jest Marek 9:25. Dobrze, mamy reakcję Pana Jezusa na demona. A teraz, jak Jezus pozbywał się demonów? W sumie już żeśmy o tym mówili, ale ja przypomnę, bo jako całościowe podsumowanie warto jeszcze raz wspomnieć. A więc po pierwsze, słowem wyrzucał demony. Mateusz 8:16 jako przykład. Nakładał ręce, to jest druga możliwość wyrzucenia demona. Pamiętamy kobietę, która była zgięta, była w synagodze i była nazwana córką Abrahama i miała ducha niemocy? To jest Łukasz, 13 rozdział, 12 werset do 13. I teraz trzeci taki przykład. Mieliśmy pierwszy, to był, że rozkazywał, to był rozkaz słowny, a teraz mamy bez rozkazu. Nie było rozkazu w kierunku demonów, że mają wyjść czy opuścić osobę. Ja to zacytuję jednak tutaj w tym miejscu, żeby przypomnieć sobie. Marek 7, 29. Marek 7, 29. On jej rzekł. To jest kobiecie, która miała córkę w domu, która miała demona. On jej rzekł. Z powodu tego słowa demon opuścił twoją córkę. Z powodu twojego słowa demon opuścił twoją córkę. Więc tu nie było rozkazu, tylko było stwierdzenie faktu, co się zadziało. To jest trzecia możliwość. Następnie namaszczenie, które było po prostu na Jezusie, namaszczało jego szaty, dlatego chcieli niektórzy dotykać się jego szaty, wiedzieli, że moc wychodzi z niego i dlatego chcieli się go dotknąć. To jest Marek 6,56. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Odzyskiwali zdrowie. Dokładnie zostawali zbawiani. Ten wyraz, taki sam jak mówimy o zbawieniu, to też jest użyty. Oni wiedzieli, że wystarczy dotknąć się Jezusa i będą ludzie uwolnieni. A więc w ten sposób też Jezus się pozbywał demonów wśród ludzi, a właściwie to nawet on nie robił, tylko namaszczenie samo uwalniało ludzi. I dwa przykłady, które już kiedyś wspomniałem. Nie widzimy tego Pana Jezusa, ale uczniów, ale ja wspomnę. To był olej, Marek 6,13, jak również namaszczone rzeczy, osoby namaszczone, na przykład Pana Jezusa, tak jak tu żeśmy czytali o szacie. To jest w Dziejach Apostolskich 19,12 i tu chodziło o rzeczy po Pawle, które były namaszczone. Więc tak Jezus pozbywał się demonów. Teraz co się działo z osobą po wyjściu demonów? Po prostu była zdrowa. Proste. Po prostu była zdrowa. Jest napisane w Łukaszu 4,35, przeczytam to. I tak się działo we wszystkich przypadkach, 4,35. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, i teraz, nie wyrządzając mu żadnej szkody. To też jest ważne, żebyście wiedzieli. Zbadajcie to wszystko, co mówię, bo musicie to w sobie ustawić, kiedy coś się będzie działo. Bo mówię wam, przy targaniach i różnych historiach mogą się pojawić myśli, które mają wprowadzić u ciebie lęk, obawę, a za tym idzie niewiara. Dlatego musisz jasno wiedzieć, to są ważne rzeczy, o których mówię, choćbyś mówił, ja to znam. Bo w konkretnej sytuacji się okaże, jednak nie znasz. Okej, tak więc demon nie wyrządził żadnej szkody, więc kiedy Bóg usługuje swoją mocą poprzez Jezusa Chrystusa, nie są wyrządzane żadne szkody. Dalej, czy Jezus uzdrawiał wszystkich? Tak, tych, którzy do Niego przyszli we wierze. Tych, których Ojciec przyprowadził? Tak. Weźmy przykład Mateusz 8,16, który już czytaliśmy, ale przeczytam jeszcze raz. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu zdemonizowanych. On słowem wypędził duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Mateusz 4, 24, może troszeczkę wcześniej. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, zdemonizowanych epileptyków, czy inaczej lunatyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. Więc widzimy tak, uzdrawiał wszystkich. Ale pamiętajmy, co znaczy wszystkich. To wcześniej żeśmy omówili. Ok, teraz ostatni punkt to... Czy te rzeczy działy się natychmiast, tak jak przy uzdrowieniach? Tak, działy się natychmiast. Zobaczmy, Mateusz 9, 33. Po wyrzuceniu demona niemy odzyskał mowę. Mateusz 12, 22. Przyprowadzono mu zdemonizowanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A więc natychmiast. Łukasz 11:14. Raz wyrzucał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Mateusz 15, 28. O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej godziny córka jej była zdrowa. Marek 7, 29. Z powodu twego słowa idź, demon opuścił twoją córkę. Natychmiast, prawda? Marek 9, 26 i 27. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak, że wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Natychmiast. Marek 1, 26. Lecz Jezus surowo rozkazał mu milcz i wyjść z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Łukasz 13, 13, to już też mieliśmy. I włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. A więc natychmiast. Więc widzimy, że Bóg przeprowadza nas przez Słowo Boże, pokazując nam głębokości tego Słowa i wskazując nam na to, co my możemy robić w Chrystusie. Dzisiaj podałem przykład całej służby Pana Jezusa, żebyście wiedzieli, że możecie być w tym miejscu. Więcej, powinniśmy być w tym miejscu. Powinniśmy zmierzać do tego miejsca. To jest nasz cel. To jest nasz cel. Dlatego zobaczycie, jak będziemy omawiać służby, które są w ciele Jezusa Chrystusa i uwalniają. Zobaczycie, że dobrze jest mieć z tyłu głowy, co Pan Jezus robił. Ponieważ ważną rzeczą jest znać Słowo Boże. Ponieważ jeżeli popatrzysz, jak ludzie usługują, zobaczycie różne metody i różnice. I zaraz stawiają pytania, to działa? A może to działa? A może tamto działa? Zaraz się będą pojawiać pytania. I teraz wam powiem, jeżeli będziecie patrzeć na Pana Jezusa i zobaczycie skuteczność Jego służby i to, o czym żeśmy dzisiaj mówili, będziecie rozumieć, co działa. I powiem wam tak, zwróćcie uwagę nie na same metody. Patrzcie na ten całokształt, co tu było zaprezentowane. To zbadajcie. To jest ważniejsze niż same metody. To jest daleko ważniejsze. Niestety wielokrotnie patrzymy tylko na efekt końcowy, na jakąś metodę, jakąś osobę, która usługuje. I mówimy, to trzeba tak robić, a to trzeba może tak robić, może tak. I zapominamy, albo nie chcemy wiedzieć, albo nie wiemy po prostu o całokształcie ustawienia się wewnętrznego osoby. Dlatego większość posług uwalniania nie robi jeszcze tego tak, jak Pan Jezus robił. Większość. W sensie takim, że to się dzieje natychmiast. W sensie, że to jest, że tak powiem, krótka piłka. Czy znaczy, że nie mamy tych posług oglądać czy przyglądać się temu? Albo w jakiś sposób krytykować? Nie. My mamy wyciągnąć wnioski. Więcej. My mamy chętnie tych ludzi mobilizować, nie dalej to robią. Jeżeli coś ci to pomoże, że oglądasz coś innego i możesz po prostu komuś pomóc, inaczej nie potrafisz, tylko przy zastosowaniu, powiedzmy, jakiejś metody, czyli nie pod wpływem Ducha Świętego, tylko poprzez metodę i to ci zadziała, jest okej. Ale pamiętaj, że doskonałością jest zrozumieć, o czym dzisiaj żeśmy mówili i poruszać się w Duchu Świętym. W pełnym autorytecie, wyposażeniu, że Bóg cię rzeczywiście posyła, że stajesz przed osobami, możesz im służyć z całą świadomością, kim jesteś w Chrystusie. My musimy rozumieć swoje posłannictwo, o którym żeśmy już mówili, że jesteśmy w Nim, że mamy autorytet. Duchowy autorytet Królestwa jest w imieniu Jezus. On jest. Więc kiedy ja przychodzę, by służyć i Bóg mi stawia osoby i wszystko się zgrywa, mogę w tym autorytecie śmiało podchodzić. Dlatego jest tak ważne teraz, jak ja będę podchodził do tego. Bo jeżeli będzie obawa, lęk, strach i te wszystkie historie, nic się nie zadzieje. Dlatego jest tak ważne zrozumienie tych wszystkich stanów. Dlatego jest tak ważne zrozumienie siebie samego. Że ja potrzebuję Boga. Że ja potrzebuję myśleć po Bożemu. Że ja muszę życie mieć podporządkowane Bogu. Wyobraźcie sobie, ktoś chce wyrzucać demony, podczas gdy sam w ogóle nie modli się, czy nie słucha Boga. I on tylko usłyszał, mam autorytet w Chrystusie. Tylko tyle. I jest w jakimś miejscu uwalniania. I co on robi? Podchodzi i kładzie ręce na osobę. Podczas gdy sam nie chodzi z Bogiem. Zobaczcie, czy to jest prawidłowe. W momencie, kiedy nie dba o relacje, nie szuka Boga, to co on tu robi w ogóle? Rozumiemy? Siebie oszukuje, bo uważa, że on może to zrobić. Podczas gdy Bóg mu zadaje pytanie wewnętrzne, czy ty jesteś gotowy? Czy ty chodzisz moimi drogami? Napraw swoje życie, poukładaj, chodź moimi drogami, bądź dobrą glebą. To nie jest trudne. Chodzi drogami Bożymi. Nie jest trudne. Po prostu kochasz Pana i robisz to. Takie to jest trudne. To tak jak już kiedyś powiedziałem. Jeżeli mężczyzna kocha kobietę, to pobrać się z nią nie będzie problemu. Nikt jego nie będzie musiał zmuszać, żeby poszedł do ołtarza. Bo kocha tą kobietę i on się zapiera i mówi, ja nie chcę, ale ja ją kocham. Ja nie chcę, ja ją kocham. No czegoś takiego nie ma. To jest nienaturalne. Zobaczcie, kiedy kochasz Boga, będziesz chciał z Nim być. Jak bardzo Go kochasz. Ja ci mówię, jak bardzo Go kochasz, wszystko poukładasz. Twoje życie się zmieni, wyczyści się sam. Z pomocą Bożą. On ci będzie pokazał, co jeszcze. Ale ty musisz ręce do tego przyłożyć, by oczyścić swoje życie. I teraz, kiedy Bogu się poddajesz, kiedy zaczynasz Go słuchać, zaczynasz, uważaj, słuchać Go każdego dnia w najmniejszych sprawach. I kiedy przyjdzie czas na uwalnianie, tak samo słuchasz Go w najmniejszych sprawach. Tak samo. Nic się nie zmienia. Dlatego słuchanie Boga w uwalnianiu jest tym samym, co słuchanie Boga w życiu codziennym. Więc jeżeli ty się nauczyłeś, modlisz się, szukasz, czytasz Pismo, chcesz znać Boga, nasłuchujesz, życie podporządkowujesz. Bóg mówi, nie rób tego, ty nie robisz tego. Słuchajcie, to przecież jest praktyka słuchania Boga. I teraz, kiedy ty masz uwalniać, dokładnie te same procesy zachodzą. Te same rzeczy się dzieją. To nie jest tak, że ty mogłeś sobie chodzić jak chcesz w życiu, a teraz mówisz, ja mam autorytet. I teraz, wiesz, zaczyna się uwalnianie i teraz niby słyszysz Boga. Ja ci powiem, jeżeli do tej pory nie słuchałeś, to tutaj jest tylko mrzonką, że ty coś słyszysz. Po prostu ty jesteś kompletnie nieprzygotowany. Nie masz życia poddanego Bogu. Czy Bóg posyła te osoby do służby? Pamiętacie, mówiliśmy o belce. Jak ja chcę pomagać ludziom, mając samemu belkę? Ja sam nie widzę, ale chcę ludziom pomagać widzieć. Ja sam się oszukuję. Więcej, to jest bardzo nawet poważne, bo jeżeli ja nie jestem w właściwym miejscu przed Panem Bogiem, a powinienem być, i usługuję, to jest bardzo poważna sprawa. Teraz zobaczcie, niektórzy mogą myśleć, to ja już się nie biorę zaufania, to ja już nie będę uzdrawiał ludzi. No jeżeli taką masz postawę, znaczy, że musisz zrewidować swoje życie, że widocznie nie chodzisz drogami pańskimi, skoro takie wnioski wyciągasz, jak to słyszysz, co powiedziałem. Zamiast, wow, to ja idę, ja chcę służyć. To znaczy, że czujesz w sercu, jest ok. Ty mnie szukasz, ty chcesz moich dróg. Ja wam powiem tak, Kościół powinien się składać z dobrych gleb serca. Z ludzi, którzy chcą Boga, którzy podporządkowują swoje życie. Tak powinno być. I wtedy każdy z nas jest tak naprawdę gotowy uzdrawiać, uwalniać. Po prostu z biegu. Ponieważ ty prowadzisz życie modlitewne, ty słuchasz Boga, ty się Mu podporządkowujesz i z Nim chodzisz. Przyjmujesz naukę, rozumiesz, czym jest autorytet, rozumiesz, że jesteś w Nim, w Chrystusie. Rozumiesz te rzeczy. Przyjąłeś te rzeczy, dałeś się pouczyć Bogu, stałeś się Jego uczniem. I dlatego dla Ciebie usłużyć to nie jest problem. Czujesz, będziesz służył. I nawet gdy Ci nie wyjdzie, zrobisz drugi raz, trzeci raz. Niektórzy kilka razy próbowali, nazwę to próbowaniem, bo u Pana Jezusa nie było próbowania. Ale powiedzmy, nazwijmy to, kiedy nie wyjdzie coś, próbowaliśmy, bo wtedy widzisz po owocach, no ja próbowałem. U Pana Jezusa jest wykonanie. Czyli gdzieś jest jakiś błąd, jest coś nie tak. Jeżeli coś nie działa, to znaczy albo ja nie jestem we wierze, we właściwym miejscu, albo Pan, chociaż połączone to jest z wiarą, nie jest w tym miejscu. On nie chce tego robić, tylko ja chcę. Więc zobaczcie, prowadzenie Ducha Świętego jest kluczem. Dlatego zobaczycie, że większość posług chce, żebyście wiedzieli, że odbiega troszeczkę od tego ideału, który my tu mamy. Odbiega. I teraz ci ludzie, którzy patrzą tylko na ten ideał, które ludzie robią i mówią, jedni to jest dobre, posługa ta jest dobra, albo tamta jest dobra. I nie patrzą na ten ideał, który jest w Piśmie, czegoś właściwego nie robią. Ponieważ naszym celem jest być jak On. Wtedy ty wiesz, że tu nie zatrzymujesz się w tych miejscach, tych służb, tylko wiesz, że jest coś więcej. O to mi chodzi. Jest coś więcej. Twoim celem jest naśladowanie Jezusa. Być jak On. I do tego celu właśnie zmierzamy. Dlatego chcemy być jak Chrystus. Chcemy Go naśladować. Amen.